Otwórzmy już sobie Psalm 51. Tak, jak wspaniały jest nasz Bóg, jak cudowny jest nasz Pan, o którym możemy śpiewać, mówić, dzielić się Nim. Ale są pewne rzeczy, które nam w tym przeszkadzają czasami. Ale zacznijmy od początku. Mam takie powiedzonko tutaj. Gdy w latach się posuwamy, coraz częściej o czym rozmawiamy? O czym? Wielogłos właśnie. To jest fajne, jak jest zespół, to jest, muzyka w ogóle ma w sobie, to już nawet jak jest głośno, to nawet jak śpiewają dwa, trzy głosy, jest harmonia, prawda? Niestety często w naszych rozmowach, jak tak jest jeden przez drugiego rozmawiamy, to nie do końca ja mam problem, nie wysłyszę wszystkiego. Różne rzeczy można by tam wstawić rzeczywiście. Może to być polityka przecież. Może to być wygląd nasz, jakaś moda. Mogą to być pieniądze. Naprawdę przeróżne rzeczy, dzieci, cokolwiek. I rzeczywiście to nie jest tak, że to jest jakieś złe, ale wydaje mi się, że jedna z rzeczy, które dominują, to jest nasze zdrowie. Nie jest tak? Z wiekiem coraz częściej mówimy i dzielimy się. To są świadectwa takie szczere. Co mi pomogło, na co mi to pomogło, ile trzeba, a co ty robisz, na to stosujesz i tak dalej. Więc gdy w latach się posuwamy, coraz częściej o zdrowiu rozmawiamy. Tak mi się wydaje. No więc porozmawiamy dzisiaj o zdrowiu przy tym psalmie 51. I będę mówił oczywiście o Dawidzie. O Dawidzie jest takie wspomnienie w Księdze Kronik, w taki sposób powiedziane królewskiej tutaj akurat, jest to taki, też taki rodzaj kronik. Mówi tak, czynił wszystko to, co podobało się Panu, z wyjątkiem czego? Jakiej sprawy? Pamiętamy? Z wyjątkiem czego?
Z wyjątkiem Batszeby.
Dokładnie, z wyjątkiem Batszeby. Dokładnie tak jest. Właściwie to Uriasza Hetyty, ale to było oczywiście związane jak najbardziej z Batszebą. Z powodu Uriasza Hetyty. Tak jest napisane w pierwszej królewskiej w 15 rozdziale. Pytanie, tu mam takie jeszcze to właśnie wstępne, czy jesteś zdrowy, albo no, czy czujesz się zdrowy, może tak zacznijmy. I czy to jest to samo, jeżeli czuję się zdrowy, to znaczy, że jestem zdrowy? No, od razu wiemy, że nie, prawda? Może być tak, że człowiek się czuje dobrze, a nie wie, co tam w jego organizmie się dzieje. Prawda? To wcale nie oznacza, że jeżeli mam dobre samopoczucie, że wszystko jest ze mną w porządku. Nawet ktoś tak powiedział, strasznie mi się podobało to powiedzonko, że życie to jest choroba śmiertelna przenoszona drogą płciową. To jest taki paradoks, prawda? Życie, tu choroba od razu, jak to życie to coś najlepszego, coś o co nam chodzi. Życie, no w życiu chodzi o życie, prawda? A to jest, mówi, choroba śmiertelna. Nie tylko jakaś tam choroba, śmiertelna choroba. I oczywiście choroby są przenoszone w różny sposób, ale to rzeczywiście rodzimy się i przenosimy ze sobą. Właściwie no, człowiek umiera, rodzi się i za chwilę mija parę lat i wydaje mu się, że będzie żył wiecznie, ale umiera. Są jeszcze inne przysłowia, które pomyślałem w związku ze zdrowiem. Na przykład w zdrowym ciele co jest?
Zdrowy
duch. Prawda czy nie? Fajnie by było. Fajnie by było, nie? Gdyby, skoro się dobrze czuję, to i ciało zdrowe, i duch zdrowy, czyli takie samopoczucie i tak dalej. Fajnie by było, gdyby tak to wyglądało. Ale tak wcale być nie musi. I to jest największa tragedia. Pan Jezus to kiedyś wręcz powiedział w taki sposób, że wydaje wam się, że jesteście zdrowi. Wydaje wam się, że widzicie, tak? Ale nie wiecie nawet, jak bardzo poważny i krytyczny jest wasz stan. Albo, to też bardzo lubię takie powiedzenie, to Piotr Dajludzionek, niektórzy znają go z Białegostoku, już bardzo sędziwy brat, kaznodzieja, ponad 90 lat, ale często mówiono mu właśnie, bracie, ale ty dobrze wyglądasz. A mówię, bo ja co? Nie na twarz choruję. Bo ja nie na twarz choruję. To, że mam dobrze wyglądam z twarzy, to wcale jeszcze nie znaczy, że ja jestem zdrowy i że wszystko ze mną jest dobrze. No i jeszcze jedno powiedzonko, które tam jest na dole. Życie jest piękne pod jakim warunkiem? No, że lekarz blisko, że właściwe lekarstwo mamy i temu podobne rzeczy. No wtedy może rzeczywiście, no, to też jest oczywiście naciągane, bo nawet jak mamy lekarstwa, nawet jak mamy lekarza, wcale nie musimy się dobrze czuć i czasami to dobrze. I ostatnia rzecz jest taka, czasami to dobrze. Czasami to dobrze nie jest czuć się dobrze. Dobrze jest nie czuć się dobrze. Tak jak Dawid, i to właściwie przyszedł do niego prorok, nie przyszedł powiedzieć mu: słuchaj, będzie dobrze, będzie ci się powodziło, wygrasz wojny, będziesz bogaty, zbudujesz coś i tam świątynię. Nie, przyszedł mu powiedzieć coś, co sprawiło, że on się czuł jeszcze gorzej. Bo czuł się kiepsko, czuł się źle i wiedział o tym, ale musiał przeżyć jeszcze coś bardzo poważniejszego. Więc mówimy o recepcie na zdrowie dzisiaj i mówimy o tej sytuacji, kiedy, jak tu czytamy w tym 51 psalmie, gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan, no właśnie, żeby mu o tym powiedzieć. I minęło troszkę czasu. Mogło minąć około nawet roku czasu, kiedy on do niego z tym przychodzi. I teraz tak, zacznijmy od tego fragmentu, który wprowadza do tego, czyli to jest fragment z drugiej księgi Samuelowej, druga Samuelowa 12. Jeżeli tego nie widać na ścianie, to możemy to otworzyć sobie. Druga Samuelowa, 12 rozdział. 12 rozdział. Oj, musiałbym otworzyć to. Druga Samuelowa, 12 rozdział. Mam to otwarte tutaj zresztą dobrze. Od wiersza 7. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. To oczywiście odnosi się do tego, co wcześniej powiedział, przypowiastkę o człowieku, który wykorzystał biednego, wykorzystał ubogiego, zabrał mu jego jedyną owieczkę. I to mówi o Dawidzie. I tak mówi Pan, Bóg Izraela: ja namaściłem ciebie na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana, żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, bym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetyjczyka zabiłeś mieczem. Jego żonę wziąłeś sobie za żonę. Jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetyjczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan. Oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Dotąd, do tego miejsca. Czym jest brud dla naszego ciała? No, chyba niewielu jest ludzi, którzy lubią być brudni. Nie lubimy być brudni, bo brud to potencjalne zakażenie, w ogóle nie jest brak takiego estetycznego wyglądu i tak dalej. No, dyskomfort przynajmniej, w najlepszym razie. Tutaj grzech jest takim brudem. Brudem, który przylgnął do Dawida z tego powodu, co zrobił. I to jest i Batszeba, i morderstwo. I słowa, które tutaj używa Dawid, możemy je przeczytać, to jest do 9 wiersza, mówi tak: zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki moje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwym w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i grzechu poczęła mnie moja matka. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie chyzopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszym się stanę. Tu mamy na razie do tego szóstego wiersza, ale jeszcze tylko cofnę. Możemy podzielić ten psalm na trzy części. Tak? Oczyść mnie, odnów mnie i użyj mnie. Ale po kolei. I tu jeszcze, przepraszam, właśnie to jest ta reszta od 7 do 9 wiersza. Te wszystkie sformułowania, których tutaj używa Dawid, zwróćmy na to uwagę, kiedy mówi wymasz albo no, zgładź, tutaj w naszym tłumaczeniu jest, inne mówią wymasz, odnosi się długu, odnosi się to do długu, które trzeba spłacić. Więc ma dług, zaciągnął dług. Wobec kogo? Tak? Dzisiaj jest bardzo popularne życie na kredyt. Narody całe zaciągają dług. Wobec kogo? To jest bardzo ciekawe, ale to inna rzecz. Trzeba ten dług spłacić. Ten dług trzeba będzie spłacić. I w Księdze Izajasza czytamy takie słowa. Mówi w 43 wierszu: nie kupiłeś. Patrzę, czy mam te słowa, ale chyba nie zapisałem tego. Mówi tak do Izraela, Pan Bóg mówi: nie kupiłeś mi za pieniądze wonnych rzeczy, ani nie nasyciłeś mnie tłuszczem swoich krwawych ofiar, lecz obciążyłeś mnie swoimi grzechami, utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. Tak Izajasz w 43 rozdziale, 24 wierszu mówi w imieniu Boga do narodu. I wreszcie w 25 wierszu mówi tak: ja, jedynie ja mogę przez wzgląd na siebie, czyli nie przez wzgląd na ciebie, nie ze względu na twoje zasługi czy ofiarę, które złożyłeś, przez wzgląd na siebie mogę zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Tak mówi Izajasz. Jeszcze mówi tutaj Dawid, że o obmyciu, to jest spowodowane tym, że kiedy dotykamy się rzeczy skalanych, ktoś mógł dotknąć jakiegoś no, chorego człowieka, albo ktoś był trędowaty w jakiś sposób, choroba, więc potrzebujemy obmycia. Na ciele potrzebujemy też oczyszczenia. I w 4, i w 9 wierszu to słowo występuje tutaj, jeżeli chodzi o oczyszczenie. To znowu dotyczyło ubioru, odzieży. To musiało być wyprane. Więc dla Izraelitów takie obmycie się i zmiana szat oznaczały nowy początek. Zmianę jakąś w ich życiu. Na przykład Jakub, patriarcha, mówi w pewnym momencie takim przełomowym w swoim życiu, mówi do swoich domowników i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów, którzy są pośród was, oczyśćcie się i zmieńcie swoje szaty. Tak? To było naturalne u nich. Pamiętam, że nawet Rebeka, jego ukochana żona, za którą służył, pamiętam, ona wywiozła z domu swojego jakieś tam bożki, schowała pod siodłem. Ojciec jej tego szukał, bo właśnie no, ktoś mu ukradł te bożki z domu i to było dla niego ważne. Jakub kazał te bożki pozbierać, zakopać pod drzewem jakimś tam, żeby z tym skończyć. I w związku z tym mieli się właśnie oczyścić i zmienić swoje szaty. Takiego początku dokonał też Dawid w swoim życiu, tu w tej sytuacji. Pamiętamy, kiedy już to dziecko zmarło, kiedy okazało się, że Pan Bóg nie wysłuchał tej modlitwy. On, czytamy w 2 księdze Samuela, w 12 rozdziale, Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Tak, też przy okazji nie poskarżyć się, nie wiem co tam jeszcze, oddać Panu pokłon. Tak? Pan Bóg nie wysłuchał jego modlitwy co do tego syna, który zmarł. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, gdy mu go podano, spożył go. Także jest no, tutaj widzi Dawid bardzo wyraźnie swoją winę, widzi to, co przekroczył Boże prawo, widzi swoje występki, to chybienie celu świadome, jak odchodzi od Boga, ale prosi w zasadzie o rzecz nierealną. prosi o rzecz nierealną, niemożliwą właściwie. Bardzo podobne możemy sobie przypomnieć tylko Nikodema, który Pan Jezus mu tłumaczy, co musi się stać w jego życiu, nie co on musi zrobić, ale co musi się stać w jego życiu. Musi narodzić się na nowo, musi narodzić się z góry, z Ducha Świętego, prawda? I Nikodem główkuje, mówi, no jak to jest możliwe? Czy ja, stary człowiek, mogę wejść z powrotem do łona matki i urodzić się jeszcze raz? To jest niemożliwe. Taki początek życia jest niemożliwy. Tak wnioskował Nikodem. A pamiętamy, i powinniśmy pamiętać, że karą za grzech, taki grzech, było za cudzołóstwo, była śmierć. Karą za cudzołóstwo była śmierć. Jeżeli pomyślimy sobie w takim momencie też, no, co to znaczy, że Pan Bóg daje prawo? Czy też tak jak policjant? Czasami tak myślimy, że Pan Bóg taki policjant. Wyznacza, co wolno, co nie wolno. Ale z policjantem jest taka rzecz, że policjant właściwie nie jest autorem prawa. On ma tylko egzekwować to prawo. I on może to prawo naciągnąć, może go, jak sumienie go w jakiś sposób tam rusza, to może go ominąć. Nie musi aż tak mocno stosować się do tego prawa. Sam może go nawet przekraczać. I tak bywa w ludzkich stosunkach. Ale jeżeli chodzi o Boga, on stoi za tym prawem. To jest mój, charakter. Ja jestem święty. I to, czego brakuje dzisiaj ludziom w przychodzeniu do Boga, mieliśmy taką rozmowę niedawno, co by było, gdyby tak w kościele mieć takie gwiazdy jakieś, to był super zespół, który by tak super śpiewał. Najlepiej, żeby ktoś to był taki na przykład z Voice of Poland na przykład, nie? To by pełno ludzi przyszło do kościoła, oni by się nawrócili przecież, nie? Nie, to jest bardzo głupie wręcz wnioskowanie, niczego nie ujmując naszym muzykom, i to był cudowny koncert, byłem poruszony, jeżeli tak mogę powiedzieć, o swojej córce i o również Dominiku, Tosi i Jonaszowi. To było naprawdę piękne, ten wczorajszy wieczór, to było przeżycie takie niesamowite. Ale jeżeli mówimy o zbawieniu człowieka, nie wystarczą przeżycia. Nie wystarczy tylko doświadczenie emocjonalne. Nie wystarczy dać mu prawo, regułki, które on musi wypełnić. Tak? To jest za mało. Więc pobożni Żydzi rozumieli właśnie w taki sposób, że grzech to nie jest tylko to, że przekroczyłem jakiś tam występek. Nikt nie widział, no to może nic się nie stało. Tak? A jeżeli ktoś ma bardziej wrażliwe sumienie, no dobrze, to tam może iść do świątyni, jakąś ofiarę złożyć, czy coś w tym rodzaju. Nie. Zobaczmy na Józefa nawet. Józef rozumował właśnie w taki sposób. Józef, mówię, ten patriarcha Józef, kiedy jest w niewoli już, i jest sługą na dworze swojego pana Potyfara i ma okazję fajną, tak, bo żona jego pana mówi, nie wyjechał pan, co się będziesz przejmował, jesteś tu najważniejszym sługą w naszym domu, chodź ze mną i śpij ze mną, ciągnie go do łóżka, tak, proponuje mu przyjemność, tak, krótką, ale przyjemność. On mówi w taki sposób, nie ma w tym domu nikogo większego ode mnie i Pan nie zabronił mi niczego oprócz Ciebie, bo Ty jesteś Jego żoną. Jakże więc mógłbym popełnić tak wielkie zło w stosunku do kogo? Do Niego? Nie, mówi, jakże mógłbym popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Bogu! I to jest problem, który mają ludzie w tym świecie, że wydaje im się, że przekraczają tylko jakieś przepisy. Kościelne może? Nie. Grzech jest grzechem przeciwko Bogu. To jest wykroczenie przeciwko Bogu. Bóg jest święty i Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jego prawo jest święte. Ale też ta cała postawa, którą Dawid tutaj reprezentuje, kiedy te pierwsze słowa teraz mówi, zmiłuj się nade mną, zlituj się nade mną, no to to jest to, o czym czytamy później w Nowym Testamencie, w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale i 9 wierszu. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, czyli jeśli nazywamy je, jeśli przyznajemy się do nich, wyznajemy nasze grzechy, jaki jest Bóg? Wierny i sprawiedliwy. Jak to może być sprawiedliwy, skoro pobłaża A jednak Bóg jest sprawiedliwy, bo sprawiedliwość dokonała się na krzyżu właśnie. I gdyby nie było krzyża, to Bóg nie byłby sprawiedliwy. To byłoby takie naciąganie prawa, jak każdy policjant potrafi to zrobić. Tak? Ale Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy, oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Czyli nie ma takiej nieprawości, nie ma takiego przestępstwa, którego Bóg by nie chciał wybaczyć, jeżeli my wyznajemy Go Jemu. Więc aby nam przebaczyć grzechy, oczyścić wszelkiej nieprawości, ale 10 wiersz mówi, jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, to co robimy z Boga? Głupka z Niego robimy. Robimy z Niego kłamcę. Jeśli my mówimy, że jesteśmy w porządku, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, że jesteśmy lepsi od innych, to robimy z Boga głupca, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Też zwróćmy uwagę na to sformułowanie, w tym sensie, że jeżeli jest we mnie Jego słowo, to to słowo mi pokaże, co się ze mną dzieje. I to było również w Dawidzie. Dlatego, kiedy Natan przychodzi wytknąć mu jego błąd, on nie każe go ściąć, nie każe go wygnać, nie każe mu kłamać albo mówić coś innego. Dawid przyznaje się do tego, bo było w nim Boże Słowo. I to Słowo w nim działało i pokazywało, Dawidzie, tu jesteś nie w porządku w tym miejscu. Ale jak to naprawić? Jak to naprawić? Jak powiedziałem, żadna dobroć nasza, żadne nasze dobre uczynki, żadna nasza przyzwoitość nie jest w stanie dać nam wejścia do Bożego Królestwa, do Bożej rodziny. Jeżeli w taki sposób myślimy, to się głęboko oszukujemy. Więc powiedziałem, Dawid znał prawdę Bożego Słowa, kochał ją. Przez jakiś czas, rzeczywiście powiedzmy to wyraźnie, on siebie okłamywał. Siebie, ludzi dookoła niego, nic nie mówiąc, tak, ukrywając się za tym, jaki on był, on się ukrywał. Tak? Nic jakby się nie działo. Może ujdzie mi to na sucho w jakiś sposób. Ale Boga nie da się okłamać. Boga nie da się okłamać. I dziękujmy Bogu za takich Natanów, jak Natan, który ma odwagę, powiedział mi, czelność, żeby przyjść i powiedzieć królowi, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Bo dzisiaj, jeżeli mówimy komuś o grzechu, to się ludzie obrażają. Nie chcą tego w ogóle słyszeć. Ja co jestem gorszy? Sam spójrz na siebie. Najpierw wyjmij belkę ze swojego oka i dopiero wtedy będziemy rozmawiali. Dawid prosi Boga o dziwną rzecz. Prosi Go o prawdę i o mądrość w swoim wnętrzu. W 8 wierszu o tym czytamy. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy, objawiasz mi mądrość ukrytą. Czego to dotyczy? No właśnie tego, tej prawdy, którą tylko Bóg może objawić. Ta prawda, która ratuje, ta prawda, która nas ocali. Nie kłamstwo, które chcielibyśmy wierzyć, ale prawda, która pochodzi od Boga. Różne sposoby są, jeżeli chodzi o czystość, jeżeli mówimy sobie czasami o czystości. Czy ja już tu jestem? Nie? Tutaj? O, jeszcze przepraszam. Ach, to właśnie jest to, co zapomniałem. Muszę skoordynować kilka rzeczy naraz. Tu mamy pierwszy list Jana. Bardzo ładnie to powiedziałem. I zaczyna się następny ciąg, ale jeszcze wcześniej, prawdziwa radość nie pochodzi ze zmiany okoliczności, ale ze zmiany serca. Nie włożyłem tego. Bo jeżeli myślimy o różnego rodzaju oczyszczeniu, to rzeczywiście jest coś takiego. Pan Jezus mówi, dzięki Słowu jesteście czyści. Tak? Czy jeżeli słuchamy Słowa, ale to dotyczy Bożych dzieci. Dzięki Słowu, dzięki mojemu Słowu jesteście już czyści. Sam Pan Jezus tak mówi. Albo doświadczenia. Czy on nas nie oczyszczają? Ale wprost jest powiedziane, że jeżeli jesteśmy jak złoto, tak? Nasza wiara musi być wypróbowana. Jesteśmy oczyszczani wtedy. Tak? Ale to nie jest jeszcze to oczyszczenie, o którym tutaj mówimy. Także bez krzyża te wszystkie rzeczy, czyli ktoś może, tak, jak to fajnie ten nasz bard śpiewał o tym chrzcie, ciekawe takie sformułowanie było, nie na tym chrzest polega w każdym razie, że to jest jakiś pusty gest. Ja zapisałem sobie dziś, jak to brzmiało, ale gdzieś mi to uciekło. To jest sformułowanie. Nie to jest chrzest, nie na tym polega chrzest, że to jest jakiś pusty, że wykonasz pusty gest. Nie na tym polega chrzest, że wykonasz pusty gest. Pamiętamy, tak śpiewał ten tutaj, tak? Fajne słowo, podobało mi się w tym, co było śpiewane w piątek tutaj. Więc modli się o oczyszczenie, modli się po drugie o odnowienie. Czytamy teraz od wiersza 10. Dajbym poznał, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed moimi grzechami i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Taki duch niezłomny. Zaraz powiem, o co chodzi. 13 wiersz. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Tak, znowu coś źle zrobiłem w tych slajdach, ale musimy otworzyć sobie po prostu nasze Biblię. Jeżeli powtarzane są takie słowa radość i wesele, chodzi po prostu tyle, co w języku hebrajskim, takie pomnożenie takich słów, głęboka, prawdziwa radość. Tak? Nie tylko na chwilę, żeby mi było przyjemnie, ale chodzi o głęboką, prawdziwą, trwałą radość, o której mówi też Pan Jezus, kiedy mówi o tym, że krzew musi być oczyszczony po to, żeby wydawał owoc, który będzie trwały, owoc, którego będzie dużo. I mówi, to jest ściśle związane, mówi, po to, żebyście mieli wielką radość. Tak? Nie jesteśmy zbawieni, czasami tak jest, że człowiek przyjmie chrzest, nawet jest w kościele, ale myśli wyłącznie o sobie. Myśli wyłącznie o swoim zdrowiu, myśli wyłącznie o swoim powodzeniu, myśli tylko wyłącznie o sobie. Tak naprawdę nic się nie stało w jego sercu. Pan Jezus mówi, prawdziwa radość, kiedy doznasz takiego oczyszczenia, że będzie zwróci się w tą drugą stronę, będziesz kochać. Zaraz w tym samym rozdziale, bo to jest Ewangeliana, 15 rozdział, mówi o tym, że to się musi przełożyć na miłość. Musi się przełożyć, że widzisz innych bardziej, widzisz Boga bardziej niż siebie samego. Niż siebie samego. Głęboka radość. Dawid widzi, że źródłem jego problemów nie są tylko okoliczności. Nie są tylko to, że w takiej trudnej sytuacji byłem postawiony. No tak mnie to skusiły te okoliczności. On widzi, że problemem, sednem problemu jest jego serce. I mówi, to się nie da zrobić, że co, złożę ofiary, jeszcze więcej ofiar, czy jego nie było stać na to? Stać go było. Mógł złożyć tych ofiar mnóstwo. Ale to nic by mu nie dało. To nic by mu nie dało i on to rozumiał. Dzieci Boże również mogą zasmucać Boga, zasmucać Jego oblicze. Na różne sposoby. Można, tak jak powiedziane w liście do Efezjan, kiedy tam jest jakieś kłamstwo się wkrada, jakieś popsute relacje. Mówi, zasmucamy Ducha Świętego. Albo w dziejach apostolskich, kiedy czytamy Ananiasz i Safira, oni okłamali Ducha Świętego. To była bardzo poważna rzecz. Zapłacili za to życie. Tak? Okłamali Ducha Świętego. Powiedzieli, że dali coś, czego tak naprawdę nie dali. I wreszcie można też w liście do Tesaloniczan zgasić ducha. Zgasić ducha wtedy, kiedy Bóg mówi do mnie przez swoje słowo, a ja to ciągle odsuwam. Albo w ogóle nie chcę słuchać, czytać, nie mam czasu na Boga. Nie mam czasu na Jego słowo. Taki sposób, to jest idealny sposób, na tego ducha zgasić. Tak? Duch przestaje jakby mieć znaczenie, głos w ogóle w moim życiu. Więc musi być tak, w życiu Dawida, chociaż miał, swoje stanowisko, miał władzę, a jednak on pozwalał na to, żeby Duch Święty mówił do niego, Choćby przez proroka, ale też przez to, że w głębi serca przechowywał Boże Słowo. I to wtedy grało. Kiedy prorok przychodzi, to Słowo w nim się odzywa i to Słowo on reaguje. Wtedy to Słowo mówi w nim, tak? Można powiedzieć. W tym sformułowaniu, kiedy mówi ducha prawego odnów we mnie, w 12 wierszu, niektórzy używają właśnie takiego ducha niezłomnego. Czyli duch, który nie ulega więcej pokusom. Nie ulega więcej, to jest to, co później mamy w modlitwie pańskiej. Nie budź mnie na pokuszenie. Nie budź mnie na pokuszenie. I nie chodzi tylko o to, że ja zrobię, popełnię jakiś brzydki czyn. Że jakoś brzydką myślę będę miał w sercu, w głowie. Tak? Chodzi o to, że ja próbuję zająć miejsce Boga przede wszystkim. Już o tym często mówiłem w modlitwie pańskiej. Tak? Święcie imię moje, przyjdź królestwo moje. Tak? Niech będzie wola moja wreszcie. Tak? To jest największa nasza pokusa. To jest nasza największa pokusa. I im więcej mamy władzy, że tak powiem, czyli możliwości działania, różnych, bo mam pieniądze, bo mam swoją wolność, bo mam coś tam mam. Zawsze każdy coś tam ma. To wtedy sobie pozwalamy. Dawid mówi, daj mi, stwórz serce czyste i daj mi ducha prawego. Ducha, który będzie w stanie oprzeć się temu wszystkiemu, co mnie kusi. Żeby odrzucić Boga, odrzucić Jego Słowo, żeby być, żyć po prostu po swojemu, tak mi jest wygodnie. Ale ma świadomość, że taka postawa będzie odrzuceniem sprzed oblicza Bożego. I pamięta, co stało się z Saulem, kiedy mówi, Saul też był namaszczony na króla, a jednak Bóg od niego odszedł, od Saula. Odszedł od Saula. Jeżeli wziąć jakąś lekcję, tak samo na przykład z Księgi Objawienia, w listach i wierzących ludzi, tak? Tam są listy, zwracają się do wierzących ludzi. Mówię to dlatego, że dzisiaj są takie trendy, że skoro jestem zbawiony, to ja już więcej nie potrzebuję przebaczenia, nie potrzebuję napomnienia, ja już jestem doskonałym Bożym dzieckiem. To prawda, ale potrzebujesz napomnienia. Boże dziecko może trwać w niezdrowej nauce. Boże dziecko może trwać w niezdrowych nawykach. Tak to wynika z Księgi Objawienia. Prawda? Może tak być. Więc potrzebuję nieustannie Bożego napomnienia. Nie zabieraj mi ducha, przywróć mi radość z wybawienia Twego. Mam nadzieję, że pamiętamy. Mam nadzieję i modlę się o to. Chciałbym zawsze pamiętać o tej radości, jaką Bóg daje mi, kiedy mnie uwalnia od mojego grzechu. Pamiętasz tę radość? To jest największa radość wtedy, kiedy są przeciwności jakieś, kiedy jest coś nie tak w moim życiu. Pamiętam, jaką Bóg dał mi radość, kiedy mi wybaczył. I ja nie chcę wracać do tych radości, w cudzysłowie, które daje świat. To jest jakaś radość. Na jakąś chwilę będziesz naprawdę fajnie się bawił. Czemu nie? Ale to nie jest ta radość, która wynika z przebaczenia. Więc jeżeli myślę o zdrowiu, jeżeli myślę o takim dobrym samopoczuciu, to jest to właśnie. Ta radość, która wynika z przebaczenia. Radość, która wynika z przebaczenia. Więc przywróć mi radość z wybawienia Twego, wesprzyj mnie duchem ochoczym. Duchem, który będzie radośnie, chętnie wielbił Boga, niż wstawał, pierwsze myśli kierował do Niego. Czasami tak mi się zdarza, nie mogę spać i myśli jakieś zaczynają się kłębić w głowie. Myślę o tym, o tamtych różnych sprawach. Co zrobić? Co zrobić? To, co mnie najbardziej ratuje, może ktoś ma inne rzeczy, zaczynam przypominać sobie wersety, które znam na pamięć. Począwszy od modlitwy Ojcze Nasz. Tak? Przez różne wersety, które tylko pamiętam, myślę o tym, przywołuję je i oddaję Bogu chwałę, oddaję Bogu cześć w tym, co przeżywam. Więc tak Bóg działa też w życiu Dawida. Przypomina mu swoje słowo. I dalej jeszcze końcówka tego jest użyj mnie. Ostatnie sformułowanie. Jak ja to zrobiłem dziwnie? Wydawało mi się, że dobrze to zrobiłem. Użyj mnie. Ostatnia kwestia już. Ostatnie sformułowanie, które tam mamy. Przestępców będę nauczał dróg Twoich. Grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie. Boże zbawienia mego. A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta będą głosić chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. I jakby taki dodatek, niektórzy myślą, że to jest później dopisane, ale myślę, że Dawid to spokojnie, bardzo świadomie napisał. Jako król, zechciej w łasce swojej dobrze czynić Syjonowi. Odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Więc jakby inaczej, kiedy Bóg jest zadowolony? Kiedy Bóg jest jakby no... Bóg zawsze jest szczęśliwy, ale w takim sensie, że kiedy patrzy na nas i cieszy się, widząc swoje dzieci, widząc swoje dziecko. Kiedy Bóg jest w takim sensie szczęśliwy? No właśnie wtedy, kiedy Boże dziecko rozumie tą prawdę ukrytą, kiedy rozumie to, jak Bóg przebacza i do czego Bóg przebacza. Bo mówię, jeszcze raz to powiem, Bóg nie przebacza nas tylko po to, żebyśmy byli usiedli zadowoleni i już dobre, teraz raz zbawiony, na wieki zbawiony i mogę usiąść i nic nie robić. Nie? Bóg chce nas posłać, chce nas użyć i to jest modlitwa Dawida. On chce, mówi, będę nauczał dróg Twoich, grzesznicy nawrócą się do Ciebie. On widzi swoją misję, widzi swoje powołanie. Jeżeli Bóg mnie zmienia, uzdrawia, to po to, żebym mógł nieść też Jego słowo, Jego uzdrowienie, Jego przebaczenie innym. Jeżeli sam nie doświadczyłem przebaczenia, nie doświadczyłem łaski, to nie będę mógł dać, nie mam właściwie czego dać innym. Będę im serwował najwyżej zakon jakiś, przepisy. Będę ich strofował, ale to nie będzie dla nich ratunkiem. Czy to widać w ogóle? Coś tutaj źle to zrobiłem. Te ostatnie rzeczy. No dobrze, patrzę tak, żeby właśnie nie przedłużyć tego wszystkiego. Jeżeli jestem stale uzdrowiony, to znaczy, że przebaczono mi. Przebaczono mi. Jeżeli zostałem uzdrowiony to też oznacza, że mam przeznaczenie. Uzdrowienie prawdziwe oznacza również przeznaczenie. Wiem, do czego Pan Bóg mnie powołuje. Wiem, co mam robić, wiem, kim jestem i nie muszę obawiać się już teraz o swoje życie tylko tu fizyczne. O wiele ważniejszą kwestią, jak to powiedziałem, jest stanąć przed Bogiem. Najważniejszą kwestią w naszym życiu jest stanąć przed Bogiem. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.